Gość Radia Bogoria.
Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy Radia Bogoria, przy mikrofonie Jerzy Fiałkowski. Witam w zupełnie nowym dniu, zupełnie świeżym dniu, początkujący kolejny tydzień, a równocześnie ostatnim poniedziałku miesiąca. A skoro ostatni poniedziałek miesiąca, to mój pierwszy gość, Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam, dzień dobry państwu.
Odbyło się chyba najważniejsze spotkanie spółdzielców, walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej. Chyba to jest najważniejsze spotkanie, najwyższy organ, który jest w stanie uchwalać, podejmować decyzje, łącznie z odwołaniem prezesa i powołaniem prezesa.
No, nie do końca, ale rzeczywiście 21 w sobotę ubiegłą odbyło się walne zgromadzenie członków, na które przybyło około 290 osób.
A ilu jest członków?
Członków jest uprawnionych 4600 około. Także było to ponad 6,5%, jeśli chodzi o obecność.
Czyli moc sprawczą takie spotkanie ma.
Tak, niezależnie od ilości przybyłych osób, wszelkie uchwały są ważne.
Co było na zgromadzeniu?
No, główne rzeczy, które były omawiane, to oczywiście sprawozdanie z działalności spółdzielni, zatwierdzenie bilansu spółdzielni, jak również podział nadwyżki bilansowej, która w ubiegłym roku wyniosła ponad 1 400 000 złotych. Tą nadwyżkę podzieliliśmy wolą zgromadzonych w kwocie 300 000 na fundusz zasobowy, ponad 1 000 000 złotych na fundusz remontowy spółdzielni i około 150 000 złotych na wymianę sieci cieplnych w osiedlu Kopernika, ponieważ to jest jedyne osiedle, w którym jeszcze są stare sieci kanałowe, które wymieniamy systematycznie na preizolowane. Ten wynik to jest wynik na działalności gospodarczej spółdzielni. Niektórzy dyletanci, którzy opowiadają ludziom, że spółdzielnia działa na zasadzie non-profit, oczywiście non-profit dotyczy typowego utrzymania mieszkań, czyli nie wolno spółdzielni zarabiać na kosztach utrzymania nieruchomości.
To na czym spółdzielnia
na zero.
Zarabia?
Na operacjach bankowych, na sprzedaży nieruchomości, na innych rzeczach, na sprzedaży swoich usług na zewnątrz, na tym spółdzielnia po prostu zarabia. Natomiast nie może zarabiać na podstawowej działalności, jaką jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi, i tu wynik musi się zamykać w okolicach zera. W ubiegłym roku rzeczywiście prawie trafiliśmy, bo różnica była tylko 25 zł.
No to rzeczywiście,
Biegła stwierdziła, że nie badała jeszcze takiej spółdzielni, które planowane koszty i wnoszone opłaty zaliczkowe prawie się pokryły.
Walne zgromadzenie, jak już ustaliliśmy na początku, ma moc sprawczą, ma możliwość podejmowania wszelkich decyzji. Czy były jakieś zgłoszenia decyzji do podjęcia?
Znaczy, jedną z najważniejszych rzeczy, która była do omówienia i do załatwienia, to były wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. No i tutaj zgłoszonych zostało 20 kandydatów. To powinno się dokonać spółdzielni na 15 dni przed walnym zgromadzeniem.
Zgłoszenie,
tak, żeby ta lista była już przygotowana. Jeżeli są do tego jeszcze oświadczenia o tym, że wyraża kandydat zgodę na kandydowanie, plus tam obwarowania, które są zawarte w statucie, powinien wyszczególnić i opisać, to potem już na walnym zgromadzeniu następuje tylko głosowanie na tych 20 osób. W tym roku wybieraliśmy aż 9 członków rady na 15, więc to jest zdecydowana większość, duża. Ale wybory przebiegły w miarę sprawnie i tutaj ta dziewiątka uzyskała w granicach od 150 chyba do 132 głosów. To jest ta najwyższa ilość
głosów.
Kto
wszedł do Rady Nadzorczej?
No, nie pamiętam, będzie to za chwilę opublikowane na stronie internetowej spółdzielni. Skład pełny Rady Nadzorczej. Zresztą przewodniczący zgromadzenia, pan Stanisław Górecki, zwołał pierwsze posiedzenie Rady na Dzień Dziecka, czyli na 1 czerwca. Wtedy Rada się ukonstytuuje i tą nowo ukonstytuowaną Radę Nadzorczą, jej skład zamieścimy na stronie internetowej spółdzielni.
Panie prezesie, w Grodzisku nie jest tajemnicą, że w spółdzielni są dwie frakcje. z grubsza to są ci, którzy akceptują pańską działalność i działalność zarządu, i drudzy, którzy jej nie akceptują, jeżeli chodzi o nowych członków Rady Nadzorczej. Kim są ci, którzy weszli, jeśli chodzi o ich, no, powiedzmy, sympatię bądź...
Nie wiem, trzech nie znam praktycznie osób, niektóre się powtarzają.
Pytam dlatego, czy panu będzie wygodniej pracować.
To dla mnie nie ma znaczenia.
No, wbrew pozorom jest, panie prezesie. Nie ma. Jeżeli ma się zrozumienie wśród organu uchwałodawczego, prawda, to łatwiej jest organowi zarządzającemu i wykonawczemu, jakim jest prezes. No,
to fakt, bo ja pamiętam początki mojej pracy w tej spółdzielni, kiedy rzeczywiście był problem z zatrzymaniem zarobionych pieniędzy po to, żeby spółdzielnia się mogła rozwijać. Mądrość rad nadzorczych polegała do tej pory na tym, że nie przejadały wszystkiego, co my jako zarząd wypracowaliśmy. Bo zarabiając na różnych operacjach bankowych, na innych przychodach operacyjnych pieniądze, po prostu również wracają te pieniądze na fundusz zasobowy. A to pozwala na płynne działanie spółdzielni, chodzi mi tu głównie o płynność finansową, że nie ma żadnych zatorów płatniczych, nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółdzielni i tak dalej. Natomiast oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, od dzisiaj przejmujemy władzę, prawda, i dwa lata żyjemy na kredyt za pieniądze, które my jako zarząd żeśmy również wypracowywali. I można byłoby te dwa lata przeżyć bez żadnych podwyżek, bez niczego, a po dwóch latach zaczynałyby się już schody. Ale to jest jeszcze pół biedy z tym, co nam, że tak powiem, ustawodawca planuje, to już w ogóle będzie źle.
To zaraz do tego dojdziemy, panie prezesie, bo to było takie kolejne moje pytanie do pana, jak długo pan jeszcze pobędzie prezesem?
Tego nie wiem, będzie to zależało rzeczywiście od ustawodawcy. Jest to kuriozum, że ustawodawca ingeruje w prywatną własność członków spółdzielni.
Bo mówimy o nowelizacji, kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielczości. Panie prezesie, z tego, co ja się orientuję, to dosyć drastycznie zadziałał ustawodawca. Mianowicie wydał przepis w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, że jeżeli choć jedno mieszkanie...
Ale to jeszcze takiego przepisu nie ma, panie redaktorze.
Nie ma, a to...
Dopiero jest to w fazie projektu, ale nie ma jeszcze uchwały i ustawy sejmowej na ten temat, natomiast takie zamysły są. Że w momencie wyodrębnienia jednego lokalu w nieruchomości staje się wspólnotą mieszkaniową. Nie jest to nowelizacja jednoznaczna, zresztą jak wszystkie nowelizacje, które dotyczyły spółdzielni mieszkaniowych, wszystkie były oprotestowane i siedmiokrotnie były przepisy uchylane przez Trybunał Konstytucyjny. Bo co państwo ma do prywatnej własności? Ja się, że tak powiem, zapytowywuję. Co państwo ma do prywatnego właściciela?
No tak, bo spółdzielnia
to jest prywatną własnością członków i państwo nie powinno ingerować w prywatną własność, powinno tak przepisy ustawiać, żeby ten prywatny właściciel miał dowolność wyboru. Albo chce, albo nie chce, a nie państwo stwierdza arbitralnie, dla ciebie jest lepsze to, żebyś ty był wspólnotą mieszkaniową.
Ale to już niejednokrotnie za mnie państwo
tak, to myślało. Bo wraca tutaj PRL, czyli państwo wie lepiej, co obywatelowi jest potrzebne. Ja mogę pracować dalej jako zarządca nieruchomości, prawda, bo mam licencję, opłacam odpowiedzialność cywilną z własnej kieszeni z tytułu podejmowanych decyzji. I czy będę zarządzał wspólnotami mieszkaniowymi czy spółdzielnią, to mnie nie robi tak naprawdę na dzień dzisiejszy różnicy. Natomiast próbuje się mamić ludzi rewolucyjnymi niejako przepisami, ale nie mówiąc wszystkiego do końca.
Mianowicie czego się nie mówi?
Na przykład milczy się w ogóle, bo każdy mówi, albo będzie taniej, jak się czapkę spółdzielczą zdejmie, co nie jest do końca prawdą, bo samo zarządzanie w spółdzielni wcale nie jest drogie, bo ono wychodzi w granicach tam 50 groszy, 50 paru groszy z metra kwadratowego, gdzie zarządcy nieruchomości potrafią i ponad złotówkę brać, ale to pomijam. Szanowni państwo, nie mówi się nic o podatkach. W momencie, kiedy powstanie wspólnota, chociażby jeden, prawda, uwłaszczony, w związku z tym pozostałym udziałowcem wspólnoty jest spółdzielnia mieszkaniowa, ale powstaje nowy podmiot gospodarczy, czyli
wspólnota.
Czyli wspólnota. A skoro na przykład producentem ciepła jest spółdzielnia, to spółdzielnia będzie zewnętrznemu podmiotowi, jakim jest wspólnota, sprzedawała ciepło, tak? No właśnie, a skoro będzie sprzedawała, to musi zapłacić ministrowi finansów 23% podatku VAT. Bo w tej chwili
od usługi, jaką
od tej usługi, jaką będzie świadczyła na bazie umowy cywilnoprawnej,
Jasne.
Bo nie wynika to z członkostwa. Dzisiaj każdy budynek, który jest własnością spółdzielni, a nie jest wspólnotą, nie nalicza się podatku VAT, ponieważ jest to na potrzeby wewnętrzne spółdzielni. Mhm. W momencie, kiedy powstanie zewnętrzny podmiot, jakim jest wspólnota mieszkaniowa, trzeba będzie te 23% ministrowi finansów zanieść.
I ci, którzy kupują, również będą obciążeni podatkiem VAT.
Dokładnie,
prawda?
Tak. Mhm. I potem jeszcze do tego można doliczyć śmieci, jeżeli będzie spółdzielnia dalej wywoziła 8% podatku VAT. Jeżeli chodzi o telewizję kablową, również dojdzie 8% podatku VAT. O tym nikt nie mówi. Mało tego, kuriozum jest takie, że jeżeli wspólnota zamknie się nadwyżką finansową w stosunku do poniesionych kosztów...
Tak jak tu mieliśmy do czynienia...
Z podziałem zysku
tak.
To, szanowni państwo, każdy członek wspólnoty będzie musiał doliczyć przypadający na niego procent do PIT-u, czyli do podatku dochodowego od osób fizycznych. Raz zapłacił już podatek, pobierając pensję czy emeryturę, i teraz zapłaci drugi raz, uzyskując zysk niejako na działalności nieruchomości. W związku z tym to jest kuriozum, którego jeszcze nie było. Dwa razy opodatkowanie.
Dobrze, kiedy ten projekt stanie pod obrady decydentów?
Na razie ten projekt przechodził przez podkomisję sejmową, w tej chwili wszedł na posiedzenie Sejmu. Nie wiemy, jaki będzie efekt końcowy tego, ponieważ nie ma jednomyślności.
Prezesie, nie wiemy.
Nie ma jednomyślności.
Ale lobby prezesowskie i spółdzielcze jest takie, że macie tam swoich ludzi, co? Tam
ale gdzie?
W Sejmie?
Absolutnie nie. Dopóki żył świętej pamięci dr Jajszczyk, który był dyrektorem Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, on miał autorytet i był słuchany w tego typu komisjach. Natomiast w tej chwili podkomisja słucha działaczy Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców. Na przykład dla nich to jest wykładnia wiedzy na temat funkcjonowania spółdzielni. Mm-hmm. Co mnie czasami ręce opadają, jak ja słyszę na spotkaniu pani radnej w Świetlicy na osiedlu Kopernika, wykład robił przewodniczący KZLiS-u, że prawda, on ocieplał i kładł siding za 40 zł, a spółdzielnia płaciła po 300 zł. Więc to po prostu jest niegospodarność. Z tym, że on swój siding na swojej szopie mógł postawić z krzesła bądź ze stołu, natomiast nie da się budynku kilkokondygnacyjnego bez rusztowań. W związku z tym zarusztowując ścianę kilka tysięcy metrów kwadratowych, trzeba za to po prostu zapłacić. A sidingu rzeczywiście wtedy było 250-350 metrów na całym budynku. Jak się wartość podzieliło przez 250 metrów sidingu, no to wychodziło 300 czy 400 zł. I to jest taki właśnie poziom ekonomiczny. Jeżeli tacy są doradcy w Sejmie, no to takie mamy prawo.
Jak pan myśli, kiedy będzie próba finalizowania?
Znaczy, czy... z tego, co się głośno mówiło, to ten akt ma się uprawomocnić już z końcem sierpnia. Mhm. Natomiast rzeczywiście, jeżeli na dzisiaj gdybamy, bo nie ma ostatecznej wersji, dopóki to nie wróci z Senatu i nie zostanie przesłane do prezydenta, to możemy sobie dywagować tylko.
Czyli na razie na czerwiec możemy się umawiać na rozmowę z prezesem spółdzielni
jeszcze
mieszkaniowej.
Jeszcze tak, oczywiście, tak? Że tak. Natomiast, szanowni państwo, prawo nie jest tak, że dzisiaj jest ustanowione i dziś obowiązuje. Ono musi mieć to swoje vacatio legis, żeby podmioty się miały czas przygotować. Chociaż w naszym przypadku działało ono nawet wstecz.
Dziękuję za spotkanie dzisiaj. Krzysztof Kozera, prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, był moim i państwa gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Gość Radia Bogoria.